Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Będzie to katecheza zatytułowana Znamiona Kościoła Chrystusowego. Jak wiemy, w obecnym roku liturgicznym i duszpasterskim towarzyszy nam hasło Wierzę w Kościół Chrystusowy. W dzisiejszym świecie wiele wspólnot i grup powołuje się na naukę Chrystusa. W tej rozmaitości rodzi się pytanie, gdzie jest prawdziwy Kościół Chrystusowy? Pytanie o cechy charakterystyczne dla ludu naprawdę Bożego, dla prawdziwego ciała Chrystusa i autentycznej świątyni Ducha Świętego. Istnieją znaki, po których można poznać Kościół taki, jakim chciał go mieć jego założyciel. Te znaki wymienia wyznanie wiary, sięgające swym początkiem do pierwszych soborów Kościoła jeszcze niepodzielonego. Jest to wyznanie wiary w Kościół jeden, święty, powszechny i apostolski. Są to istotne znamiona Kościoła i jego posłannictwa, cechy charakteryzujące Kościół Chrystusowy. Kościół nie posiada tych przymiotów sam ze siebie. To Chrystus przez Ducha Świętego sprawia, że jego Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski. Te cztery znamiona to równocześnie zadania i powołania. Kościół musi się starać o pełne urzeczywistnienie każdego z tych przymiotów. Musi ustawicznie zabiegać o swoją jedność i świętość. Musi stawać się coraz bardziej powszechny i apostolski. Kościół Chrystusowy jest jeden. Jedność Kościoła jest odbiciem najgłębszych tajemnic wiary chrześcijańskiej, bo jeden jest Bóg, dawca wszelkiego życia i istnienia, Ojciec wszystkich ludzi. Jeden nasz Pan Jezus Chrystus, pośrednik zbawienia. Jeden Duch Święty, który działa we wszystkich i wszystkich łączy w jedno ciało Chrystusa. Oznacza to w konsekwencji, jak mówi święty Paweł, jeden chrzest, jedną wiarę, jedną nadzieję. Postulat jedności nie stoi w sprzeczności z wymogiem zdrowego pluralizmu. Dopuszczalna, nawet wskazana jest rozmaitość sposobów nauczania, wielość form liturgicznych, różnorodność pobożności i modlitwy, zaangażowania społecznego i charytatywnego. Jedność w różnorodności, tak ukazuje jeden ze starożytnych pisarzy Kościoła. Wiele jest promieni słonecznych, ale tylko jedno światło. Wiele bywa gałęzi na drzewie, ale jeden tylko pień silnie w ziemi zakorzeniony. Wiele wypływa strumieni ze źródła, ale wszystkie stanowią jedność przez swój wspólny początek. Spróbuj oderwać promień od słońca. Jedno światło nie da się podzielić. Odłam gałąź od drzewa. Odłamana liści nie wypuści. Oddziel strumień od źródła, oddzielony wyschnie. Jedność to wielkie i trudne zadanie. Liczne rozłamy w Kościele świadczą o tym, jak niełatwo jest zachować jedność. Rozłamy sprzeciwiają się jedności i zaciemniają obraz Chrystusa, jaki jaśnieje na obliczu Kościoła. Dlatego też z podziałami istniejącymi w chrześcijaństwie nie wolno się pogodzić. Dzisiaj uświadamiamy sobie na nowo, że decydujące znaczenie dla naszego świadectwa w świecie ma jedność wierzących w Chrystusa. Wiążemy wielkie nadzieje z ruchem ekumenicznym, którego celem jest zebranie w jedno rozdzielonych uczniów Jezusowych. Niedawno temu, w dniach od 18 do 25 stycznia, przeżywaliśmy kolejny tydzień modlitw o jedność chrześcijan. W lubelskiej archikatedrze miało miejsce tegoroczne ogólnopolskie centralne nabożeństwo ekumeniczne pod hasłem Czyńcie dobro, szukajcie sprawiedliwości. Przejdźmy do drugiego punktu. Kościół Chrystusowy jest święty. W codziennej modlitwie, odmawiając skład apostolski, wyznajemy wiarę w święty Kościół powszechny. Nie jest jednak łatwo wierzyć w świętość Kościoła, kiedy na co dzień dostrzegamy tyle słabości, błędów i grzechów wśród jego członków. Również historia dostarcza nam dowodów, że obraz Kościoła Świętego bywał niejednokrotnie zniekształcony poprzez złe postępowanie tych, którzy do Kościoła należeli, a nawet tych, którzy z urzędu byli jego przedstawicielami. Kościół nie jest zgromadzeniem ludzi idealnych, pozbawionych wszelkich wad i niedociągnięć charakteru. Należą do niego ludzie słabi i grzeszni. Istniały na przestrzeni dziejów próby stworzenia Kościoła wolnego od wszelkiej skazy i grzechu. Dlatego usiłowano usuwać z niego grzeszników. Te wysiłki jednak nie znalazły uznania Kościoła. Zważał on na przestrogę Ewangelii, że nie trzeba zbyt pochopnie wyrywać chwastów z pszenicy. Trzeba, zgodnie ze wskazaniem Pana Jezusa, pozwolić obu rosnąć do czasu żniwa, czyli do dnia sądu. Kościół pamiętał również na słowa Pisma Świętego, które przypominają często, że wszyscy ludzie są grzesznikami i wszyscy potrzebujemy Bożego miłosierdzia. Te wszystkie zastrzeżenia nie zmieniają faktu, że świętość Kościoła to jeden z najistotniejszych jego wymiarów. Kościół jest święty, bo święty jest Bóg, który powołuje swój lud ze wszystkich narodów, aby uczestniczył w jego świętości. Kościół jest święty, gdyż jego założycielem jest Jezus Chrystus. Jest święty, gdyż mieszka i działa w nim Duch Święty, sprawca świętości Kościoła. Z tej istotowej, obiektywnej świętości Kościoła wynikać powinna świętość etyczna poszczególnych członków. Świętość jest zadaniem dla wszystkich chrześcijan. Ludzie, którzy są w kościele ogłaszani jako święci, mają jedynie przypominać o powszechnym powołaniu do świętości i wskazywać drogę, na której osiągnięcie jej jest możliwe. Dla świętości decydujące jest wypełnianie pierwszego i najważniejszego przykazania, w którym mieszczą się wszystkie inne i cała nauka moralna Kościoła. Miłość Boga nade wszystko i miłość bliźniego jak siebie samego. Od początku istnieli w Kościele ludzie, którzy odznaczali się szczególną świętością, odpowiadali na Boże wezwanie z niezwykłą wiarą, dawali świadectwo swej nadprzyrodzonej nadziei przez heroiczną miłość Boga i bliźniego. Bardzo często, zwłaszcza w okresach prześladowań chrześcijaństwa, pieczętowali postawę swojego życia śmiercią w obronie zasad głoszonej i praktykowanej wiary. W pierwszych wiekach oddawano cześć świętym samorzutnie pod wpływem ich świętego życia i męczeńskiej śmierci. W XII wieku wprowadzono przepis, że tylko papież może ogłosić kogoś świętym i zezwolić na oddawanie mu czci w kościele. Z biegiem czasu odróżniono beatyfikację od kanonizacji. Beatyfikacja to uroczyste zaliczenie osoby zmarłej w opinii świętości do grona błogosławionych. Jest to równocześnie pozwolenie oddawania czci liturgicznej danej osobie w jakiejś części Kościoła. Przez kanonizację Kościół uznaje daną osobę za świętą i zezwala na oddawanie jej czci w całym Kościele. W obu wypadkach stawia Kościół te osoby za wzór do naśladowania. Obie uroczystości są poprzedzone długotrwałym procesem beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. Podczas tych procesów bada się szczegółowo życie, działalność i pisma kandydata czy kandydatki na ołtarze. Pismo Święte nazywa świętymi pierwszych chrześcijan. Według dzisiejszego rozumienia tego słowa święty to tyle, co zbawiony, a więc termin ten nie może się odnosić jedynie do tych, których Kościół oficjalnie świętymi ogłosił. Do świętości wezwani są ludzie wszystkich stanów i zawodów. Powszechne powołanie do świętości przypomniał obszernie II Sobór Watykański. Słowa Jezusa: bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski, i świętego Pawła: wolą Bożą jest uświęcenie wasze, odnoszą się do wszystkich wierzących w Chrystusa, biskupów, kapłanów, zakonników, małżonków, rodziców chrześcijańskich, starszych i młodszych. Ludzie różnych stanów i zawodów winni dążyć do świętości w warunkach swojego życia i pracy. Uczynią to, przyjmując wszystko z wiarą, z rąk Ojca Niebieskiego, spełniając Bożą wolę i ujawniając w swoim życiu tę miłość, jaką Bóg umiłował w Chrystusie świat. Przejdźmy do trzeciego znamienia Kościoła. Kościół Chrystusowy jest powszechny. Powszechny oznacza to samo, co katolicki. A powołując się na grecki początek słowa katolicki, można powiedzieć, że chodzi o cały, zupełny. Powszechność Kościoła może być rozważana w podwójnym znaczeniu. W pierwszym znaczeniu chodzi o to, że Kościół wyznaje całą wiarę i głosi pełną prawdę. O to, że w Kościele zawiera się pełnia środków zbawienia. W drugim znaczeniu powszechności Kościoła chodzi o to, że Kościół jest posłany do wszystkich narodów, do ludzi wszystkich czasów. Nie ogranicza się w swojej misji do jednego tylko kręgu kulturowego. To wszystko stanowi o niezwykłym bogactwie Kościoła. Dobra nowina wzbogaca każdą ludzką kulturę i wydobywa z niej to, co najcenniejsze. Pierwiastki dobra, piękna i prawdy. Z drugiej strony spotkanie z różnorodnością ludzkich kultur stanowi wzbogacenie dla Kościoła i ciągle nową inspirację dla jego działań. Kościół jest ojczyzną dla ludzi wszystkich ras i kolorów skóry, ogarnia wierzących ze wszystkich krajów, narodów, języków. Mógł się o tym naocznie przekonać każdy, kto uczestniczył choć raz w audiencji papieskiej na placu Świętego Piotra w Rzymie, albo modlił się w sanktuarium maryjnym w Lourdes, czy przebywał w ekumenicznej wspólnocie w Teze. Ci, którzy brali udział w spotkaniach młodych w Rio de Janeiro, w Madrycie czy w Krakowie w roku 2016, mogli przeżyć i zrozumieć, co znaczą słowa wierzę w święty Kościół powszechny. Lud wybrany Starego Przymierza stanowili członkowie narodu izraelskiego. Do Kościoła natomiast może należeć każdy. Nie jest ważne miejsce urodzenia, język, którym się mówi. Nie liczą się środki materialne, jakimi się dysponuje. Nie jest decydującym argumentem wiedza, jaką udało się zdobyć. Od samego początku nie było w Kościele różnicy pomiędzy Żydem a poganinem, człowiekiem wolnym a niewolnikiem, mężczyzną a kobietą. Wszyscy są czymś jednym w Jezusie Chrystusie. Nowy lud Boży jest społecznością uniwersalną. Jest ludem, który przezwycięża podziały między ludźmi, buduje wspólnotę ogarniającą całą kulę ziemską. Do istotnych cech Kościoła należy jego katolickość, czyli powszechność. Wielka wspólnota Kościoła składa się z małych społeczności lokalnych. Wyznawcy Chrystusa w danym mieście, w regionie czy kraju związani są szeregiem głębokich więzów. Nadają one szczególny koloryt wyznawanej przez nich wierze. Kościół istnieje tam, gdzie chrześcijanie gromadzą się na modlitwie i łamaniu chleba, tam, gdzie sprawowane są sakramenty. Misja Kościoła spełnia się wszędzie, gdzie głoszone Słowo Boże napotyka uważnych słuchaczy, gotowych dać odpowiedź wiary, zmieniającą życie człowieka. Najmniejszą komórką społeczności Kościoła jest rodzina. Szereg rodzin związanych z wspólnym miejscem zamieszkania łączy się we wspólnotę parafialną. Pod przewodnictwem duszpasterzy jednoczy się ona wokół świątyni i umacnia wzajemnie w dawaniu świadectwa wierze i miłości. Przez parafię poszczególni wierni łączą się z Kościołem diecezjalnym, a poprzez diecezję z Kościołem powszechnym. Istnieją różne rodzaje i stopnie przynależności do Kościoła. Sobór Watykański II mówi, a katechizm Kościoła katolickiego powtarza, naukę o kręgach przynależności do Chrystusowego Kościoła. W sposób pełny należą do Kościoła ci wszyscy, którzy w całości przyjmują jego naukę i proponowane przezeń środki zbawienia. Trwają oni we wspólnocie Kościoła przez wyznawanie tej samej wiary, przyjmowanie tych samych sakramentów, akceptację zwierzchnictwa kościelnego. Nie wystarczy oczywiście w Kościele być ciałem, trzeba być również duchem i sercem. Przynależność do zewnętrznych struktur Kościoła ma być jedynie wyrazem głębokiej więzi wewnętrznej. Katechumeni, czyli ci, którzy pragną być przyjęci do Kościoła, przez samo to pragnienie pozostają z nim w ścisłej łączności. Kościół jest związany wieloma więzami z tymi, którzy choć nie wyznają całej wiary Kościoła i nie zachowują pełnej wspólnoty z nim, są jednak ochrzczeni i noszą imię chrześcijan. Jest wiele więzów łączących tych chrześcijan z Kościołem. Pismo Święte, wyznanie wiary, wielkich soborów ekumenicznych pierwszych wieków, poszczególne sakramenty, częściowo urząd biskupi, cześć dla Matki Najświętszej. Dochodzi do tego łączność w modlitwie i więź w Duchu Świętym, który swoją uświęcającą moc ujawnia wśród wszystkich ochrzczonych, dając niektórym nawet siłę do przelania krwi za wiarę w Chrystusa. Również ci, którzy nie przyjęli jeszcze Ewangelii Chrystusa, są w rozmaity sposób przyporządkowani do ludu Bożego. Odnosi się to przede wszystkim do ludu wybranego Starego Przymierza, który był przygotowaniem Kościoła i z którego narodził się Jezus. Dotyczy to także muzułmanów zachowujących wiarę Abrahama i oddających cześć Bogu jedynemu i miłosiernemu, który będzie sprawował sąd w dzień ostateczny. Chrystus, żyjący w Kościele, pozostaje bliski również wyznawcom religii pogańskich, szukających nieznanego Boga po omacku wśród ziemskich wyobrażeń. Sprawowane w Kościele zbawienie osiągnąć mogą również i ci, którzy bez własnej winy nie doszli jeszcze do wyraźnego poznania Boga, ale pod wpływem Jego łaski starają się prowadzić życie uczciwe, zgodne z głosem sumienia, który jest głosem Boga, odzywającym się w duszy każdego człowieka. Ci wszyscy ludzie, jeżeli bez własnej winy nie doszli do poznania Chrystusa i nie weszli do Kościoła, mogą się zbawić, ale przez Chrystusa i przez Kościół, jeżeli idą za głosem sumienia, którym przemawia Bóg, jeżeli pełnią dzieła miłości, przez które służą, nawet o tym nie wiedząc, samemu Chrystusowi. Kościół Chrystusowy jest apostolski. Grecki termin apostolos oznacza posłańca, ambasadora, przedstawiciela. Człowiek posłany pełni swoją służbę w imieniu kogoś wyższego, kto mu zlecił posłannictwo, kto go posłał. Pismo Święte Nowego Testamentu stosuje termin apostoł na określenie 12 uczniów wybranych w sposób szczególny przez Pana Jezusa. Jezus Chrystus miał rzesze słuchaczy, wielu z nich było z Nim ściślej związanych. W Nowym Testamencie jest mowa o wysłaniu 72 uczniów na misję apostolską. Grupa uczniów, w tym kobiet, towarzyszyła mistrzowi z Nazaretu w wędrówce po palestyńskiej ziemi. Szczególną troską otaczał jednak 12 apostołów. Oni byli świadkami najważniejszych jego mów i czynów, wybranymi świadkami zmartwychwstania. Im wyznaczył konkretne zadania, udzielił specjalnych pełnomocnictw. Apostołom powierzył Chrystus swoje zbawcze posłannictwo. Na ich fundamencie zbudował Kościół. Liczba 12 nie była przypadkowa. Wybierając 12 apostołów, Jezus nawiązywał do 12 pokoleń izraelskich. Chciał przez to zaznaczyć, że Kościół przez niego założony to nowy Izrael, lud wybrany nowego przymierza. Apostołowie stali się fundamentem wiary Kościoła i pośrednikami w przekazywaniu Ewangelii Chrystusa wszystkim ludom i pokoleniom. Kościół zbudowany jest więc na położonym przez Chrystusa fundamencie apostołów. Sukcesy pierwotnego Kościoła nie byłyby możliwe bez nauki Kościoła, bez nauki apostołów, bez ich świadectwa, które było posunięte aż do przelania krwi. Określenie apostolski w odniesieniu do Kościoła wskazuje na jego szczególny związek z tradycją apostolską. Prawdziwym kościołem może być tylko kościół apostolski, czyli taki, w którym trwa nieprzerwana łączność z apostolskim początkiem. Bo tylko ta łączność gwarantuje związek z autentycznym orędziem Chrystusa, przekazanym apostołom. Kościół jest apostolski, jeżeli żyje w nim wiara i nauka apostołów. Głównym zadaniem Kościoła jest niesienie przez wieki wiary w Jezusa Chrystusa, jaka ożywiała apostołów i pierwszych uczniów Jezusa. Nieustanny przekaz tej samej wiary w Kościele nazywamy tradycją. Jest ona podobna do rzeki, która tylko wtedy niesie życiodajną, czystą wodę, gdy pozostaje związana ze źródłem, ze swoim początkiem. Poprzez trwanie w tradycji apostolskiej pozostajemy w łączności z tymi, którzy bezpośrednio z ust samego Chrystusa słuchali dobrej nowiny o zbawieniu i byli świadkami Jego czynów. Wzmacniamy się przykładem niezliczonej rzeszy męczenników, którzy zwłaszcza w pierwszych wiekach istnienia Kościoła, ale także w naszych czasach, przypieczętowali własną krwią wiarę w Jezusa Chrystusa i przywiązanie do wspólnoty Kościoła. Korzystamy z dorobku myślowego wielkich ojców Kościoła i wybitnych teologów późniejszych epok, którzy w duchu swojego czasu usiłowali zgłębić i wyrazić tajemnice wiary. Kościół jest apostolski, ponieważ jest posłany do całego świata. Wszyscy mają w tym posłannictwie swój udział. Inaczej mówiąc, wszyscy chrześcijanie powołani są do apostolstwa. Powinniśmy troszczyć się nie tylko o nasze własne zbawienie, ale także o to, aby jak najwięcej ludzi przyciągnąć do Chrystusa i Jego Kościoła. Na zakończenie zachęta, jeszcze krótkie rozważanie, które ma nas zachęcić do trwania w Kościele Chrystusa. Kościół nie ma dzisiaj dobrej prasy. Z wielu stron spotyka się z krytyką i niezrozumieniem. Szereg nieporozumień na temat Kościoła bierze się z faktu niedostrzegania jego dwóch zasadniczych wymiarów, widzialnego i niewidzialnego. Kościół bowiem żyje i działa w historii, ale równocześnie ją przekracza. Jest zgromadzeniem widzialnym, ale także wspólnotą duchową. Tylko oczyma wiary można dostrzec rzeczywistość duchową Kościoła, która jest nośnikiem życia Bożego. Wierzymy w Kościół, ponieważ założył go Chrystus. On sam w nim żyje i działa przez swojego ducha. On w słowie Kościoła przemawia do ludzi. Dzięki niemu sakramenty Kościoła są rzeczywistymi znakami zbawienia. Chrystus towarzyszy wierzącym w ich posłannictwie, czyniąc ich solą ziemi i światłością świata. Spotykamy się ostatnio w Polsce z przypadkami tak zwanej apostazji. Zasmuca fakt, że wiele osób nieprzychylnych Kościołowi promuje inicjatywy zachęcające do wypisywania się z Kościoła. Nawet tworzy poradniki ułatwiające realizację tego zamiaru. Znane osoby publicznie deklarują wystąpienie z Kościoła. Wielu chce w ten sposób prawnie usankcjonować swój trwający od lat brak związku z Kościołem. Różne są powody odejścia. Są tacy, którym nie podoba się kościelna obrona życia, rodziny i tradycyjnych wartości. Inni są zgorszeni wadami i grzechami ludzi Kościoła. Jeszcze inni uważają, że Kościół miesza się niepotrzebnie do polityki. Zanim jednak ktoś ostatecznie podejmie brzemienne skutki decyzje, warto się zastanowić, a nam warto o niego zawalczyć, porozmawiać z nim spokojnie, bez emocji, podsunąć dobrą lekturę. W wydawnictwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ukazała się ostatnio broszura zatytułowana Zanim odejdziesz. Jest ona skierowana do osób rozważających wystąpienie z Kościoła. Z treści jej wynika, że osoba, która to czyni, nic nie zyskuje, natomiast wiele traci. We wstępie czytamy, jeżeli zastanawiasz się nad wystąpieniem z Kościoła katolickiego, ta krótka broszura jest dla ciebie. Decyzja odejścia jest wyjątkowo poważną decyzją i niesie ze sobą daleko idące konsekwencje, nie tylko społeczne, ale przede wszystkim osobiste, w wymiarze doczesnym i wiecznym. Jesteś człowiekiem wolnym i możesz podjąć taką decyzję. Zachęcamy cię jednak, abyś poznał wszystkie jej aspekty i jeszcze raz ją przemyślał. Rozważając temat apostazji, warto sięgnąć do ewangelicznych obrazów. Pierwszy to scena z Chrystusem śpiącym w łodzi, której zagrażają niebezpieczne fale. Taką łodzią jest Kościół. Nawet wtedy, kiedy ludziom małej wiary wydaje się, że Chrystus śpi, On zawsze jest obecny i czuwa. Łódź Kościoła jest miotana falami, a walcząca z burzą załoga słabnie i popełnia błędy. Jednak mimo tych trudności zewnętrznych i wewnętrznych możemy być pewni, że barka Chrystusowego Kościoła przewiedzie bezpiecznie każdego z wierzących na drugi brzeg, do portu zbawienia. Drugi obraz opisuje święty Jan w scenie określanej przez biblistów jako kryzys galilejski. Nauka Jezusa od pewnego czasu wydawała się niektórym uczniom zbyt trudna. Nie mogli pojąć, że jego ciało ma być pokarmem, a krew napojem. Wielu z tego powodu odeszło i już z nim nie chodziło. Wzrok Jezusa kieruje się w stronę tych najwierniejszych, w stronę 12 i pyta, czy i wy chcecie odejść? Szymon Piotr jak zwykle wybiega do przodu. Jego gorące serce każe mu natychmiast zareagować. Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a my uwierzyliśmy i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Uwierzmy na nowo, że Chrystus jest we wnętrzu swojego Kościoła. Powtórzmy za świętym Piotrem, Panie, do kogo pójdziemy? Nie opuścimy Kościoła, bo wierzymy, że jest Chrystusowy, że jest jeden święty, powszechny i apostolski. W nim żyje i działa ten, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał i posłał Kościołowi od Ojca Ducha Świętego Pocieszyciela. Bardzo dziękuję za uwagę.